Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, jak w każdy piątek o tej porze. Audycja Szukając Słowa Bożego, nasze przygotowanie się na spotkanie ze Słowem Bożym, które usłyszymy podczas liturgii w naszych kościołach w najbliższą niedzielę. Będzie to już trzecia niedziela Wielkiego Postu drogami Bożego Słowa, naszych rozważań. Dzisiaj będzie prowadził nas ksiądz dr Michał Zybała, biblista, koordynator do spraw nowej ewangelizacji w archidiecezji lubelskiej. Na początku tego naszego spotkania prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Sięgnijmy po lekturę Bożego Słowa, czytanie z Księgi Wyjścia. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia, dzień zaś 7 jest szabatem Pana Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.
Pierwszą lekturę dostajemy dzisiaj czytanie z Księgi Wyjścia, które prezentuje nam dobrze nam znane przykazania, 10 przykazań Bożych, czy inaczej mówiąc dekalog. Te 10 przykazań, jak wiemy, to jest treść przymierza, które zawiera Pan Bóg z narodem wybranym. I parę wersetów wcześniej, w rozdziale 19, możemy znaleźć definicję przymierza. Co to oznacza, że Bóg zawiera przymierze z Izraelem? Czytamy tak. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególnie moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Bóg zawiera zatem przymierze z Izraelem, ale oczywiście jesteśmy zaproszeni, żeby ten tekst odnosić do siebie, czy do naszej rzeczywistości. Jak wiemy, tym nowym ludem wybranym jest Kościół, a więc my, jego członkowie, jesteśmy również tymi, z którymi Pan Bóg chce zawierać przymierze. Dekalog może się wydawać na pozór czymś trudnym, jakimś katalogiem zakazów w dużej mierze, a na pewno jakiegoś prawa, a prawo zawsze nas w jakimś stopniu ogranicza i gdzieś pod skórą mamy w sobie takiego ducha, który nie lubi przestrzegać prawa. Dlatego to słowo przychodzi dzisiaj do nas, aby przypomnieć nam, że to przymierze Bóg zawiera także z nami. Czyli Bóg zawiera z nami, ze mną, z tobą pewną umowę, proponuje nam życie w konkretny sposób, według konkretnego prawa. Dlaczego? Abyś był szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Czyli Pan Bóg wszystkich, którzy wchodzą w wypełnianie tego prawa, chociaż jest może trudne, czyni szczególną swoją własnością. Wybiera spośród innych narodów. To nie oznacza, że my, chrześcijanie czy Żydzi, którzy też przyjęli to prawo, jesteśmy lepsi od innych, ale na pewno jesteśmy wybrani, powołani do Boga, wybrani z tego świata właśnie do życia w takim przymierzu. I drugi powód, który podaje rozdział 19, dlaczego mamy tych przykazań przestrzegać, albo dlaczego mamy żyć tym przymierzem, abyś był królestwem kapłanów i ludem świętym. Bo Bóg chce uczynić z nas lud. Nie chce, żebyśmy szukali go w pojedynkę, ale zaprasza nas do kościoła, czyli do pewnej wspólnoty ludzi, którzy żyją właśnie tym dekalogiem, żyją także prawem Ewangelii. I to jest ten lud święty, to jest ten lud, który jest prowadzony przez Boga przez pustynię naszego życia, tak jak był niegdyś prowadzony Izrael z Egiptu do ziemi obiecanej. Jeżeli Bóg daje jakieś cuda, manne, przepiórki, jeżeli pokonuje naszych wrogów, jeżeli także daje nam doświadczyć pewnego zmagania, pewnej walki, co też miało miejsce na pustyni, jeżeli okazuje cierpliwość z powodu naszego szemrania, a nawet nas karze czasami, to wszystko ma miejsce w tym ludzie. To wszystko jest dane nie pojedynczej osobie, ale ludowi, wspólnocie, kościołowi. Więc to słowo tak naprawdę, słowo dekalogu jest dla nas zaproszeniem do życia w kościele, do życia w tym ludzie świętym. I przekonuje nas o tym, że jest wolą Bożą, żebyśmy żyli nie w pojedynkę, ale razem. Właśnie jako ta wspólnota. Jeżeli ktoś jest takim uważnym czytelnikiem i nie bierze słowa wyrywkowo, ale też patrzy na szerszy kontekst, to zobaczy, że Pan Bóg w kolejnych rozdziałach, 21, 22, 23 Księgi Wyjścia, daje mnóstwo innych praw. Tych praw jest tak naprawdę więcej niż 10. Są one bardzo szczegółowe i są zawarte w tak zwanym kodeksie przymierza, w tych wspomnianych rozdziałach. Ale te 10 zasad, dekalog, różni się zdecydowanie od tych praw pozostałych. Mianowicie dekalog został ogłoszony przez samego Boga bezpośrednio ludowi pod górą Synaj. Ten głos Boga był słyszalny bezpośrednio przez ludzi. Pozostałe zaś prawa zostały Izraelowi przekazane za pośrednictwem Mojżesza. Dekalog jest zatem skrótem prawa Bożego, szczególnie ważnego, bo ogłoszonego bezpośrednio, a co za tym idzie, wykonalnego przez każdego, kto to prawo słyszał. Dekalog, chociaż jeszcze raz powtarzam, może wydawać się trudny, jest wykonalny dla każdego. Jest, kto zechce go przyjąć, kto go usłyszał, tak jak usłyszał go naród wybrany właśnie pod górą Synaj. Jego wykonanie zasadniczo nie wymaga jakiegoś pośrednictwa, nie jest niewykonalne. Przykazania, jak wiemy, są sformułowane zwięźle, właśnie po to, by każdy mógł je zapamiętać. 10 zasad łatwo zapamiętać, trudniej zapamiętać to, co dalej jest spisane w kodeksie przymierza. Trudno nosić ze sobą kamienne tablice, które, jak można sobie łatwo wyobrazić, są ciężkie, dlatego Pan Bóg wypisuje tym swoim palcem Bożym, przykazania w sercu człowieka, w sercu tego, który te przykazania przyjmuje, który wchodzi w to przymierze. Przykazania od 4 do 10 są w tym kodeksie tylko wymienione, ponieważ są tak naprawdę oczywiste. Większość z nich wywodzi się z prawa naturalnego. Nie zabijaj, nie kradnij. Więc są akceptowalne dla ludzi praktycznie niezależnie od religii, od kultury, w której się wychowali. Natomiast prawa od 1 do 3, czy przykazania od 1 do 3 są szczegółowo rozwinięte, ponieważ relacja z Panem Bogiem, o której mówią te przykazania, jest trudna i nie jest tak oczywista, jak chociażby zakaz zabijania czy zakaz kradzieży. Poza tym Pan Bóg pokazuje, na których przykazaniach mu zależy najbardziej, że ta relacja z nim jest priorytetowa. Dlatego najwięcej czasu jakby poświęca czy miejsca w tym opisie przykazań właśnie tym trzem przykazaniom. Bez zachowania tych pierwszych trzech, można powiedzieć, nie jest możliwe zachowanie pozostałych. Trzy pierwsze przykazania Bóg streszcza w sformułowaniu: jestem Bogiem zazdrosnym. Bóg zazdrosny, po hebrajsku Elkana, to sformułowanie pojawia się w wersecie 5, 20 rozdziału. Pojawia się w ogóle w Starym Testamencie aż 40 razy. I termin ten jest bardzo często używany w kontekście małżeńskim. Odnosi się także do takiej zwykłej ludzkiej zazdrości. Na przykład pojawia się w historii Józefa Egipskiego, kiedy jest opisana zazdrość jego braci względem Józefa. Zawiera zatem w sobie bez dwóch zdań taką negatywną konotację. Ale kiedy je odnosimy do Boga, zawsze to słowo pojawia się w kontekście bałwochwalstwa Izraela i dlatego należy je rozumieć metaforycznie, jako domaganie się wyłącznej czci, a nie jako jakieś niskie uczucie doskonałego Boga. Szczególną trudność w lekturze tego tekstu może sprawić dalsza część, to znaczy wersety 5 i 6, gdzie Pan Bóg dodaje taki komentarz, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 7 czytamy: uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc Go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Kiedy zestawimy te dwa fragmenty z Księgi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa, możemy zobaczyć pewną ewolucję, jaka zachodzi w patrzeniu na Bożą retrybucję, na Bożą odpłatę. Zasada ta nie wskazuje na mściwość Boga, ale na Jego sprawiedliwość. W Księdze Wyjścia kara sięga w pokolenia, pojawia się w kontekście odwrócenia się od Boga. Po drugie, ta kara łączy się z przebaczeniem, czyli nie jest dotkliwa, ale wynika ze sprawiedliwości. Niewiara czy wręcz apostazja ojca będzie skutkowała również w życiu jego dzieci i wnuków. Targum Neofiti 1, czyli aramejskie tłumaczenie właśnie Księgi Wyjścia, razem już z taką interpretacją, z komentarzem, mówi w tym miejscu tak: kiedy synowie trwają w grzechu, tak jak ich ojcowie, wówczas nazywam ich tymi, którzy mnie nienawidzą. Zatem już bardzo wcześnie komentatorzy żydowscy Pisma Świętego, którzy ten targum napisali, zwracają uwagę na to, że ten tekst nie tyle mówi o mściwości Boga, ile o skutkach grzechu, które mogą trwać w pokoleniach. To znaczy, jeżeli ojciec odszedł od wiary, trudno się spodziewać, żeby życie jego synów mogło wyglądać jakoś inaczej.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrość ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Drugie czytanie pochodzi z pierwszego listu do Koryntian. Jest to list, który napisał święty Paweł w odpowiedzi na pewne problemy, które pojawiły się w założonej przez niego gminie w Koryncie. Tych problemów było wiele, natomiast takim pierwszym, głównym, do którego też odnosi się dzisiejsze czytanie, to podziały w tej gminie, w tej pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej w Koryncie. Podział na pewne frakcje. Prawdopodobnie Paweł nie był jedyną osobą, która ewangelizowała w Koryncie. Ewangelizował również Apollos. Prawdopodobnie ewangelizował również święty Piotr. I z tego powodu pojawiają się różne frakcje, w zależności od tego, kto słuchał Słowa Bożego, od którego z apostołów, od którego z głosicieli. Jedną z tych frakcji, która powstała w Koryncie, byli zwolennicy Apollosa. Apollos pochodził z Aleksandrii, był wykształcony retorycznie, ale myślę, że nie tylko wykształcony, ale wynika z tekstu biblijnego, że również posiadał wybitne zdolności w tej dziedzinie. Paweł też był wykształcony retorycznie, ale też możemy wywnioskować z tekstu biblijnego, że być może istniał jakiś kompleks w nim, który sprawiał, że, a może nie kompleks, ale taka zwykła, jasna ocena samego siebie, że widział te swoje umiejętności retoryczne na nieco niższym poziomie niż te, które posiadał Apollos. Prawdopodobnie Apollos pociągnął wiele ludzi do Chrystusa właśnie tym, że potrafił dobrze przemawiać. Chociaż Paweł nie był przeciwnikiem Apollosa, nie buduje żadnych antagonizmów pomiędzy sobą a nim, to jednak w liście do Koryntian odcina się od sposobu głoszenia takiego, jakim posługiwał się wykształcony retorycznie Apollos. To głoszenie Apollosa Paweł nazywa głoszeniem w mądrości słowa. Paweł natomiast prezentuje głoszenie nauki krzyża, czy dosłownie słowa krzyża, logos tu stauru, którą wyjaśnia właśnie w tym fragmencie. I czytamy, że Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają właśnie mądrości. Dlaczego Żydzi żądają znaków? Ponieważ mądrość już mają. Mają Torę, mają przykazanie, o których mówiliśmy w poprzednim rozważaniu. Grecy natomiast cały czas szukają mądrości, ponieważ jeszcze jej nie znają. Albo mądrością nazywają swoją filozoficzną tradycję, którą się szczycą. Ale Pawłowi oczywiście nie chodzi o taką mądrość. Jemu chodzi o mądrość Bożą, o mądrość Ewangelii. Chrześcijanie, jako trzecia grupa opisana w tym słowie, mają już mądrość, ponieważ posłyszeli Ewangelię, dali też wiarę tej Ewangelii. Widzieli również znaki, dlatego też już nie szukają znaków. Widzieli cudowne działanie Boga we własnej historii. Dlatego teraz ich aktywność, aktywność chrześcijan, jest skupiona zupełnie na czymś innym. Na głoszeniu Chrystusa ukrzyżowanego. I ten Chrystus ukrzyżowany wydaje się być w centrum tego dzisiejszego czytania. I Paweł pokazuje trzy możliwe relacje, jakie mogą zaistnieć w życiu człowieka między mną a Chrystusem ukrzyżowanym. W tym tekście są to relacje Żydów, Greków i chrześcijan. Ale każdy z nas, mimo że jest ochrzczony, może w jakimś stopniu, w takim mentalnym znaczeniu wewnętrznym, być jak Żyd, czy być jak Grek, czy być również jako chrześcijanin w świetle tego słowa. Dlatego spróbujmy się przyjrzeć tym trzem relacjom wobec Chrystusa ukrzyżowanego, jaki opisuje Paweł w tym liście, w tym fragmencie, i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, pod którą relacją mógłbym podpisać swoje imię. Pierwsza relacja dotyczy Żydów i Paweł pisze, że krzyż Chrystusa, czy Chrystus ukrzyżowany, jest zgorszeniem dla Żydów. To zgorszenie wydaje się, że w języku polskim jest często mylnie rozumiane jako coś, co może kogoś, jakaś postawa, jakieś słowo bulwersujące dla innych. Zgorszenie po grecku to skandalon, słowo, które ma bardzo szerokie znaczenie. Skandalon to jest przeszkoda, skandalon to jest również taki kamień potknięcia, czyli coś, co pojawia się na twojej drodze, kiedy idziesz, kiedy droga wydaje się być bez problemu, gładka i równa, i nagle pojawia się taki kamień. I czymś takim właśnie wydaje się być krzyż dla Żydów. Żydzi mają prawo, Żydzi mają pewną mądrość, mają wszystko poukładane, mają rozwiązane najdrobniejsze elementy codziennego życia w świetle prawa, które dostali od Mojżesza. I nagle pojawia się pewien problem, ponieważ Mesjasz, na którego czekali, jest zupełnie innym Mesjaszem niż tego oczekują. Jest Mesjaszem ukrzyżowanym. Jak mówi prorok Izajasz, nie da się na niego patrzeć, od niego się odwraca twarz. To jest ktoś, kto rzeczywiście rodzi pewne zgorszenie, rodzi pewien szok, skandalon. Być zgorszonym krzyżem to oznacza mieć taką pokusę w środku, że jesteś dobrym chrześcijaninem, wszystko powinno się układać idealnie, dużo się modlisz, Pan Bóg powinien ci tutaj usłać jakiś czerwony dywan, droga twojego życia powinna być gładziutka, a nagle pojawia się pewien krzyż, którego nie rozumiesz. Kamień potknięcia, potykasz się, ranisz swoją twarz czy kolano, nie wiesz, o co chodzi w twojej historii. I tak jak się ktoś potknie o kamień, taką samą masz pokusę wobec krzyża Jezusa Chrystusa. Podnieś go i wyrzucić, żebyś się ty więcej razy nie potknął i żeby nikt się więcej o to nie potknął. Czyli relacja do Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem, tym skandalonem, to jest takie chrześcijaństwo bez krzyża. To jest chrześcijaństwo, które jakby nie dopuszcza myśli, że Bóg może jednocześnie kochać człowieka, a jednocześnie ten człowiek może doświadczać cierpienia. Dla pogan jest druga relacja, dla Greków krzyż jest głupstwem. Po grecku moria. Moria oznacza głupstwo, oznacza również szaleństwo. Rzeczywiście, jeżeli się popatrzy na to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu, można to nazwać szaleństwem. I poganin według tej definicji to jest ktoś taki, kto nie rozumie krzyża, dla którego krzyż jest głupstwem, dla którego jest szaleństwem. To znaczy, że jeżeli jakiś człowiek ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa wybiera krzyż, na przykład ma wybór wnieść sprawę rozwodową lub przebaczyć mężowi, mimo że bardzo mnie skrzywdził. Jeżeli ten człowiek wybiera tą drugą opcję, to wtedy pojawia się Moria. Wtedy pojawia się krzyż jako głupota, krzyż jako szaleństwo. Coś, co jest niezrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca planety Ziemia. I to jest relacja pogan do krzyża. Poganie wiedzą, że jest cierpienie, wiedzą, że są trudności, ale głupstwem wydaje im się to, że można je przyjąć, tak jak krzyż przyjął Jezus Chrystus. Szaleństwem wydaje im się to, że można dać się przybić, to znaczy, że dać się unieruchomić, dać pozbawić się wszelkiej możliwości odwetu, jakiejś obrony. I dlatego dla pogan, którymi mogą być również w tym znaczeniu ludzie ochrzczeni, także my, krzyż może być głupotą, Moria. Ale w końcu Paweł mówi, ale dla chrześcijan krzyż Jezusa Chrystusa, Chrystus ukrzyżowany, jest mocą i mądrością Bożą. Dynamin kai theou sophian. Dynamis i Sofia. Moc i mądrość. I to jest ta relacja, której chce Jezus Chrystus od Ciebie i ode mnie, żebyśmy widząc krzyż w naszym życiu nie odrzucali go jak skandalon, jak zgorszenie, nie mówili, że jest głupotą, że Bóg się pomylił, że się Bogu coś wymknęło spod kontroli, tylko spróbowali zobaczyć, jaka w tym krzyżu kryje się moc i jaka kryje się mądrość.
Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzył. nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Ten fragment Ewangelii świętego Jana jest często spłycany do roli argumentu przeciwko sprzedawaniu gazet, czy w ogóle handlowaniu czymkolwiek w kościele. Tymczasem mówi on o znacznie większej, poważniejszej, głębszej, można powiedzieć, rzeczywistości. To słowo nas pyta o stan naszej duchowości, o stan naszej świątyni wewnętrznej, mojej relacji z Bogiem. Widzimy dzisiaj Jezusa wypędzającego przekupniów, czym u świętego Jana Jezus daje początek nowemu kultowi, który w rozmowie z Samarytanką, czyli zaledwie dwa rozdziały dalej, nazwie kultem w duchu i prawdzie. Czyli Jezus dokonuje, czy chce dokonać pewnej rewolucji w kulcie, rewolucji w religijności, nie tylko w narodzie wybranym, ale także w naszym życiu. Możemy się zapytać w świetle tego słowa, czy przypadkiem moja religijność nie jest takim targowaniem się z Bogiem. Takie targowanie może polegać na przykład na takiej mentalności, dobry uczynek za łaskę, podczas gdy wiemy, że łaska jest darmowa. Ale ja cały czas chcę Bogu czymś płacić za Jego darmowe dobro. Takie targowanie się może też przekładać się na modlitwę, która sama w sobie jest bardzo ważna, jest potrzebna, ale można modlić się właśnie po to, żeby Boga przekupić modlitwą czy ofiarą, po to, żeby spełniał moją wolę. Czasami modlimy się w taki sposób, czy nawet składam jakieś ofiary, jakieś posty, może nie przyznając się wprost, ale mając gdzieś z tyłu głowy taki obraz Boga, który chce dla mnie źle. Choruję, czyli Bóg w jakiś sposób chce choroby i ja teraz muszę go przekupić, w cudzysłowie, właśnie na przykład modlitwą, żeby zmienił zdanie. No ale Słowo Boże i doświadczenie wielu chrześcijan wierzących mówi nam, Bóg jest dobry. Dlatego Pan Bóg, który jakby burzy ten stary porządek w świątyni, który zastał, chce również nas jakby pobudzić do tej nowej religijności. Pyta nas, czy w mojej wierze, w mojej religijności, w mojej modlitwie nie ma przypadkiem formalizmu. Czy moja wiara nie przypomina takiego siedzenia za ladą i takiego czekania, żeby tylko coś od Boga uzyskać. Czy dar, który chcę otrzymać, bo niewątpliwie potrzebujemy darów Bożych, nawrócenia, jakiegoś światła na życie, zdrowia, przede wszystkim życia wiecznego, ale czy ten dar, który chcę otrzymać, nie jest przypadkiem dla mnie ważniejszy niż sam dawca? Jezus, który przepędza tych przekupniów, chce pokazać, oczyszcza, mówimy, świątynię, oczyszcza ją ze wszystkiego, z wyjątkiem jednej rzeczy, najistotniejszej, świętej obecności Boga, którą bardzo często to, co dodajemy z naszej pobożności, także w liturgii, można nam tego Boga zasłonić. Jezus w tym dialogu z Żydami, którzy dziwią się temu zachowaniu, cały czas mówi o swoim ciele. A Żydzi cały czas myślą o tej świątyni, którą widzą, czyli tej świątyni materialnej, świątyni dopiero co, której remont, czy taka adaptacja, upiększanie zostało dopiero co ukończone przez króla Heroda. Czy przypadkiem tak nie jest ze mną, że Jezus mówi mi jedno, mówi o swoim ciele, mówi o swojej relacji do mnie, o swojej miłości do mnie, objawia mi swoją wolę, a ja cały czas czekam zupełnie na coś innego. na spełnienie moich marzeń, na spełnienie moich planów, na to, że Pan Bóg się nagnie właśnie do mojej koncepcji na życie. Jezus w tej Ewangelii zdecydowanie burzy taką religijność, ale nie po to, żeby kogoś zniszczyć, tylko po to, żeby wprowadzić nową, w duchu i w prawdzie. Ciekawy jest werset 24, końcówka tej dzisiejszej perykopy, gdzie czytamy następujące słowa. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Może to troszeczkę zabrzmieć dziwnie, co to znaczy, że Jezus się nie zwierzał. To jest tłumaczenie z 4 wydania Biblii Tysiąclecia, ale już w 5 wydaniu czytamy: Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie. Biblia Paulistów z kolei tłumaczy: Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi. A Biblia Nowego Przymierza jeszcze prościej: Jezus jednak im nie ufał. I wydaje się, że te nowsze tłumaczenia, chociażby tłumaczenie 5 wydania Biblii Tysiąclecia, że Jezus nie zawierzał im samego siebie, pokazuje jakby istotę problemu tej różnej religijności. Jezus tutaj odnosi się do ludzi, którzy uwierzyli Jemu dzięki znakom, które uczynił. I mimo że ci ludzie uwierzyli, Jezus tym ludziom nie zawierza siebie, nie odsłania się przed nimi, nie ufa im, można powiedzieć nawet tak mocno, jak oddaje to Biblia Nowego Przymierza. Zdanie to, ten 24 werset, wyraża brak zaufania Jezusa do wiary opartej na znakach. To znaczy, że tacy wyznawcy, którzy uwierzyli tylko dzięki cudowi, nie wystarczają Jezusowi. Nie chce On im siebie zawierzyć. Przez to Jezus pokazuje, że prawdziwa wiara, o którą Mu chodzi, ta wiara w duchu i w prawdzie, zmierza do tego, o czym Jezus, czy o czym pisze święty Jan w poprzednim rozdziale, w 1 rozdziale, w wersecie 12, kiedy pisze o Słowie: wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I takich wyznawców w nowej świątyni, w tej nowej oczyszczonej religijności, chce mieć Jezus Chrystus. Nie tych, którzy opierają swoją wiarę na znaku, którzy na ten znak czekają za wszelką cenę, ale tym, którzy przyjęli Słowo i którzy doświadczyli, że to Słowo przyjęte dało im moc. I takiej religijności, takiej wiary, takiej relacji z nami chce Jezus Chrystus w tym dzisiejszym słowie.
Drodzy Państwo, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Drogami Bożego Słowa prowadzi nas dzisiaj ksiądz dr Michał Zybała, biblista. Oczywiście zapraszamy Państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami. Zatrzymujemy się w naszej refleksji przy konkretnych fragmentach z Pisma Świętego, przy lekturze Bożego Słowa, które usłyszymy w najbliższą niedzielę w naszych świątyniach. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, dlatego bardzo bym prosił, żeby jakiekolwiek refleksje czy też pytania dotyczyły właśnie tych usłyszanych fragmentów Bożego Słowa. Numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Z tej strony Kamil z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć, ja nie jestem katolikiem, mógłbym się określić jako protestanta. Słucham Radia Maria od czasu do czasu. Ksiądz tak pięknie mówił, że no, wzruszyłem się, mimo że no, nie jestem katolikiem, ale wzruszyłem się naprawdę, bo tak przepięknie mówił o Jezusie, że to jest przejmujące i dziękuję, że są takie audycje, w których można posłuchać o Biblii rzetelnie i z taką no, z przejęciem wręcz.
Dziękujemy ślicznie. Księże doktorze, jakieś słowo do pana Kamila?
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. No,
dziękuję bardzo za miłe słowa i Słowo Boże jest wspólne dla nas wszystkich. Pan Bóg działa, myślę, że na swój sposób w sercu każdego z nas. Także mam nadzieję, że spotkamy się w tym Słowie jeszcze nie raz. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Krzysztof Cieszyna. Dziękuję bardzo księdzu doktorowi za te głębokie komentarze do niedzielnych czytań. Dziękuję za przytoczenie tych słów niewiasty przy studni Samarytanki. I takie mam pytanie, czy to, że należy składać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, to można rozumieć w duchu, to znaczy w świadomości, a w prawdzie to znaczy w życiu, w postępowaniu. Dziękuję, z Bogiem, z Marią.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże Michale.
Myślę, że przede wszystkim w tym sformułowaniu Jezusa do Samarytanki chodzi o przełożenie tego kultu, nazwijmy to takiego materialnego, zewnętrznego. Pamiętam z tej Ewangelii, że Samarytanie czcili Boga na górze Gerizim, Żydzi czcili Boga na górze Syjon w Jerozolimie. I cały czas każda religijność ma jakąś otoczkę zewnętrzną, prawda? Jakiś ryt, jakiś kult, jakieś przedmioty. Jezus tutaj każe nam jakby zejść do tej świątyni wewnętrznej, o której mówiliśmy dzisiaj w tym słowie, w tym komentarzu, w duchu i w prawdzie, czyli w swoim wnętrzu przede wszystkim. Myślę, że tak bardzo bym nie rozczłonkowywał tych dwóch sformułowań. Myślę, że one przede wszystkim określają tą jedną rzeczywistość, czyli chodzi Jezusowi przede wszystkim o tą relację, że świątynia, oczywiście zawsze są nam potrzebne świątynie, bo musimy gdzieś się zbierać jako wspólnota ludzi wierzących, ale tak naprawdę cała istota relacji z Bogiem odbywa się nie w murach, tylko we wnętrzu, nawet jeżeli jest to liturgia odbywana, która się dzieje w jakichś murach świątyni. Więc mówiąc krótko, jest to zaproszenie przede wszystkim do wejścia w swoje wnętrze, do zbadania swojej relacji, tej rzeczywistej, jaką się ma z Panem Bogiem, która się nie liczy w, nie wiem, w ilości modlitwy, czy w ilości posiadanych świętych przedmiotów, tylko w tym, co zna sam Bóg tak naprawdę, to w tej relacji, jaką mamy rzeczywistą do Niego.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Ja po krótkim wstępie będę zbierał w stronę dwóch pytań. Więc tak jak tutaj zrozumiałem ten początek, że wskazania Boga przy wychodzeniu ze stanu niewoli to mają służyć jako ochrona przed ponownym powrotem do sytuacji niewoli. I wskazania te są gwarancją dobrego życia, które zapewnia człowiekowi trwałość relacji ze Stwórcą. Jeżeli człowiek łamie te wskazania, to życie człowieka ulega zaburzeniu i człowiek sam na siebie sprowadza to, co przez, można powiedzieć, przez krótkowictwo nazywa karą Bożą. Natomiast przestrzeganie nakazu objęte jest Bożą obietnicą, która zapewnia przychylność Boga na długie lata. A łamanie skutkuje niepomyślnością do czwartego pokolenia. I tu już jest pytanie w kontekście tej przestrogi. W sytuacji, gdy w Piśmie Świętym znajdujemy również zapisane takie słowa, jeżeli ojcowie spożywali cierpkie owoce, to czy ich dzieci muszą, czy ich dzieciom muszą drętwić zęby? Życie przecież pokazuje nieraz, że z dobrych rodziców wywodzą się złe dzieci i odwrotnie. Pytanie drugie. Pan Bóg tutaj w tej, powiedzmy, scenie w świątyni dąży do jednoznaczności. I czy w tym kontekście, przetłuczone przez księdza doktora, różnorodność tłumaczeń Pisma Świętego w jakim sensie tej jednoznaczności nie naruszają? Z mojej strony tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże Michale.
Tak, dziękuję bardzo za pytanie. No, tak zaczynając od drugiego, które chyba troszeczkę się z pierwszym wiąże, katolicka interpretacja Pisma Świętego nie polega na tym, że dajemy danemu słowu jakiejś, na przykład Ewangelii czy fragmentowi Ewangelii, jedną ostateczną, definitywną interpretację, którą jeżeli ktoś złamie, przekroczy, po prostu popełnia grzech śmiertelny. Myślę, że katolicką interpretację Pisma Świętego można bardziej porównać do jakiegoś, nie wiem, toru saneczkarskiego na przykład, czy może, nie wiem, jakiejś drogi dwupasmowej, która jest ograniczona takimi bandami. Ona ma pewien kierunek, ona ma pewne granice, ta interpretacja oczywiście, ale nie jest taka linearna. Dlatego jeżeli weźmie pan jakikolwiek komentarz biblijny, to zobaczy pan, że zawsze jest kilka wariantów tłumaczenia i kilka wariantów interpretacji jakiejś perykopy, jakiegoś zdania, jakiegoś wersetu, czegokolwiek. To nie oznacza, że to są tak rozbieżne interpretacje, że nie wiem, Bóg istnieje lub nie istnieje, prawda? Natomiast one dotyczą niuansów, jakichś znaczeń, które są ważne dla teologii. Natomiast to nie jest tak, że ta katolicka interpretacja Pisma Świętego to jest taka jedna niteczka, protestancka to jest jakaś druga niteczka, prawosławna załóżmy trzecia i one się nigdy ze sobą nie spotkają. Broń Boże, nie. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze dotyczące tego dziedziczenia jakby grzechu w pokoleniach, czy tego słowa, które pan też zacytował, to myślę, że to w tym komentarzu też wybrzmiało, mianowicie my nie wierzymy jako chrześcijanie, katolicy konkretnie, bo będę mówił z punktu widzenia oczywiście interpretacji takiej katolickiej Pisma Świętego, w jakieś dziedziczenie grzechu. To znaczy w to, że nie wiem, ojciec zgrzeszył i teraz cztery pokolenia jego synów, wnuków i tak dalej musi z tego powodu cierpieć. Przytoczyłem w tym dzisiejszym fragmencie taką interpretację żydowską tak naprawdę, pochodzącą z Targumu Neofiti. Targum to jest aramejskie tłumaczenie Pisma Świętego, które zawiera w sobie też jakąś interpretację, nie jest tylko samym tłumaczeniem. I ten Targum mówi: kiedy synowie trwają w grzechu, tak jak ich ojcowie, wówczas nazywam ich tymi, którzy mnie nienawidzą. I to jest żydowska interpretacja tego słowa z drugiego wieku mniej więcej, po Chrystusie już.
Mianowicie tutaj, jak widzimy, już nie ma mowy o jakimś dziedziczeniu grzechu, tylko raczej jest mowa o tym, że jeżeli synowie trwają w grzechu, tak jak ich ojcowie, to znaczy, że no trudno się spodziewać po synach, może inaczej, jeżeli ojciec nie miał wiary, czy postępował jakoś niegodziwie w swoim życiu, to trudno się potem dziwić temu, że tak postępują po prostu synowie, że też nie mają wiary, a skoro żyją w grzechu, jak mówi Biblia, zapłatą za grzech jest śmierć, to znaczy, że w jakimś sensie ta śmierć ich dotyka. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że nie wiem, każdy ojciec niewierzący czy żyjący niegodziwie będzie miał tylko same złe dzieci. To znowu jest jakby argument, czy to znowu wynika z tego, że ta katolicka interpretacja Pisma Świętego nie jest taka zero-jedynkowa. Tutaj nie szukajmy w Biblii takich praw absolutnych dotyczących jakby na wszystkich takich dziedzin naszego życia. Tam jest wiele praw absolutnych, oczywiście, poczynając od tego, że Bóg jest jeden, ale w tym przypadku ten tekst nie pozwala nam iść aż tak daleko, żeby twierdzić, że wszyscy źli ojcowie, mówiąc już tak prosto, kolokwialnie może, będą mieli samych złych synów czy córki.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Radio Zamościa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Ja tutaj chciałem się księdza profesora zapytać, bo tutaj chodzi mi głównie o ten dekalog, prawda, i o osobę Jezusa Chrystusa, bo tutaj jest napisane, że nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, prawda? Bóg mówi, ja jest Pan Bóg twój, którym ciebie w ziemi egipskiej z domu niewoli. Pierwszy, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. I tutaj, jeżeli my stwierdzimy, że dekalog jest dany jako prawo, prawda, dla Izraelitów, a również dla nas, dopóki nie przyjdzie, ale to potem, jest w tej chwili dane dla nas, to jeżeli Bóg jest integralny, to obcym Bogiem jest trzeci język, który robi rozłamy. I teraz tak, jeżeli, prawda, dekalog nas obowiązuje do czasu, kiedy Chrystus za nas umiera. On bez grzechu umiera dla nas i jakby łamie grzech i my w jego śmierci mamy jego zmartwychwstanie. Więc Bóg stworzył człowieka nie dla grzechu, bo śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła, prawda? Ludzie umierają, jak umierają, ale śmierć Chrystusa niweczy naszą śmierć, więc możemy powiedzieć, że w jego śmierci mamy jego życie i jego zmartwychwstanie. I nasze prawo dotyczy jego zmartwychwstania. My żyjemy według zmartwychwstałego, nie według dekalogu już, bo nowym prawem jest zmartwychwstały. Dlatego są słowa w Piśmie Świętym, powiedział Bóg do Boga mego, siądź po prawicy mojej, a na górze przemienienia objawia się Jezus Chrystus, dlatego apostołowie trochę są zatrwożeni, prawda? Bo objawia się Mojżesz i Eliasz jako żyjący, a przecież upomarli i żyją. I między nimi stoi Jezus jako zmartwychwstały. Więc prawo, Bóg stwarza człowieka, doprowadza go do tego, że da swojej natury, czyli dla boskości Bóg stworzył człowieka. I nowym prawem, prawda, ja tak księdza profesora też proszę o dopowiedzenie, nowym prawem jest prawo miłości, która spływa na człowieka, bo Bóg jest zazdrosny, ale zazdrosny to jest ciężko powiedzieć, bo zazdrosny, bo to jest miłość, bo dla siebie samego stwarza człowieka, a i odkupuje go przez Chrystusa swojego Syna, czyli w jego krwi i w jego krwi jest nasze prawo nieśmiertelności, które jest od Boga. I my żyjemy według nowego prawa, według prawa nieśmiertelności. Więc już nie grzeszymy, jako ludzie grzeszymy, jako w ciele, prawda? Ale w duchu nie grzeszymy, w duchu i prawdzie przede wszystkim nie grzeszymy, bo ten, który zmartwychwstał, nie miał grzechu. On umierał dla nas bez grzechu, łamał grzech. I on nie ma grzechu. I jeżeli my jego słuchamy, prawda, to uczymy się mądrości Bożej. Bo mądrość Boża, łaską mądrości Bożej jest przestrzeganie jego praw, przestrzeganie prawa nieśmiertelnego.
Dziękujemy, panie Arkadiuszu.
Dziękuję.
Bardzo proszę, księże doktorze.
No, niestety nie mogę się z panem zgodzić, ponieważ kiedy pan weźmie do ręki kazanie na górze, czyli 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, to główną treścią tego kazania jest nowa interpretacja przykazań przez Jezusa, przykazań dekalogu. I Jezus tam mówi, że nie przyszedł znieść żadnego z tych praw, tylko je wypełnić. A co to znaczy wypełnić? To znaczy nadać nową interpretację, czyli głębszą. Jezus mówi, powiedział wam Mojżesz, nie zabijaj, a ja wam powiadam, każdy, kto się będzie gniewał na swojego brata, już go zabija. I tak Jezus w tym kluczu interpretuje każde z tych przykazań, właśnie wskazań na górze. Więc nas obowiązuje dekalog, obowiązuje nas nawet Ewangelia. Myślę, że nas również, przepraszam, Ewangelia. Myślę, że to Pan miał na myśli w tym swoim wywodzie, że my oczywiście jako chrześcijanie nie jesteśmy jakąś kopią judaizmu, ale dekalog nas bez dwóch zdań obowiązuje, ale obowiązuje nas również Ewangelia. Dla nas prawo, jeżeli używamy słowa prawo, to są te dwa płuca, można powiedzieć, tak? Dekalog i kazanie na górze, które jest streszczeniem całej moralności chrześcijańskiej zawartej w Ewangeliach.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Krój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie kogo witamy?
Marcin z Mazowieckiego.
Bardzo proszę, panie Marcinie.
Ja chciałem nawiązać do ostatnich słów Ewangelii, że Pan Jezus nie zmierzał się nikomu, bo wiedział, co w człowieku się kryje. I ja często zaglądam do Ewangelii i nawet zaznaczyłem 7 rozdział Marka, że Pan Jezus sam mówi, że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. A ja tu bym jeszcze dodał na przykład swoje zaniedbanie, nie? No i tak się chciałem podzielić tym, że no jestem człowiekiem grzesznym. Przy spowiedzi powszechnej na początku mszy mówię, że zgrzeszyłem myślą, mą, uczynkiem i zaniedbaniem, a chciałbym mieć właśnie dobro przez to, przez uczynek, myśl, mowę, ale też przez zadbanie, żebym tym zaniedbaniem też nie przysłużył się temu, że zaniedbam rodzinę na przykład. No to tyle chciałem się podzielić. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo.
To jeżeli pan przyznaje się do tego, że jest grzesznikiem i to jeszcze na antenie radia, to mogę tylko zacytować słowa Jezusa, że niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego. Ja myślę, że taką najlepszą rzeczą, jak usłyszałem w Kościele, ja osobiście, to jest to, że jestem grzesznikiem, ponieważ ta dobra nowina o tym, że jesteśmy grzesznikami, sprawia jednocześnie rzecz drugą, mianowicie, że ja potrzebuję Jezusa Chrystusa. I to mnie tak naprawdę trzyma w wierze, w Kościele, w chrześcijaństwie. Dziękuję bardzo za ten telefon.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Marian Maniuś ze Śląska. Tak ładnie mówił kapłan na temat dekalogu, 10 przekazań. Jest takie ładne słowo powiedziane, że miłość do Boga polega na tym, że się przestrzega Jego przekazania. I tak ładnie ksiądz powiedział, że ochrzczeni mają wpisane to prawo w swoich sercach. I dzisiaj, gdyby mieli wszyscy wpisane i stosowali się do tego, do tych przekazań, to by nie było w Polsce tego, co się dzisiaj dzieje. Ale o co mi chodzi? Że ktoś to zrobił w 10 przekazaniach. Wiem, że księża tego nie zrobili, ale powiem co, tak króciutko, prawda? Z tych 10 przekazań, które Bóg sam powiedział i potem sam osobiście napisał w tych tablicach kamiennych. Czyli z tych 10 przekazań, proszę mnie posłuchać. Drugie przekazanie ktoś usunął. Czwarte jest przesunięte z dnia świętego na dzień zwykły, a 10 przekazanie jest podzielone i w tym Bożym prawie są takie wyrwy porobione. I bardzo bym prosił księży, aby jakoś te wyrwy naprawili.
Panie Marianie, pan cały czas dzwoni z tym samym zagadnieniem do różnych naszych audycji. Niejednokrotnie zatrzymywaliśmy się i tłumaczyliśmy sprawy dotyczące redakcji. Może chociaż jednym zdaniem, księże doktorze, bardzo proszę.
Tak, no nie do mnie to należy, żeby zmieniać treść przykazań. Natomiast ma pan trochę racji. W sumie to ma pan rację, ponieważ przykazania są sformułowane, tak jak widzimy to w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, Mamy również drugą redakcję przykazań Bożych w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 5 bądź 4, w tej chwili nie pamiętam. I tam wcale one nie są ponumerowane, to trzeba od tego zacząć. Wcale tam nie jest napisane, że jest ich 10. Dopiero w 34 rozdziale Księgi Wyjścia pojawia się sformułowanie 10 słów i ona potem przychodzi do tej tradycji chrześcijańskiej. I Kościół katolicki nieco inaczej kataloguje te przykazania, na przykład niż Kościół protestancki, niż protestanci, ponieważ to zależy od tego, jak ten tekst się troszeczkę zrozumie, przełamie z punktu widzenia literackiego. Na przykład dwa ostatnie przykazania można połączyć w jedno. Protestanci dzielą z kolei tam inne przykazania, więc to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie jakby płaszczyzna redakcyjna. Ona niewiele zmienia w naszym odbiorze tych przykazań, to znaczy ich sens pozostaje niezmienny, prawda, czy dla protestantów, czy dla katolików, jakbyśmy tego nie ugryźli. W katechizmie to, czego się uczymy, w tym tak zwanym małym katechizmie, jest to jeszcze dodatkowy skrót, tak, tych przykazań. My się nie uczymy, proszę zauważyć, tekstu biblijnego, czy z Księgi Wyjścia, czy z Księgi Powtórzonego Prawa, tylko się uczymy pewnego skrótu katechizmowego. Nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia i tak dalej, te przykazania, które doskonale znamy. Ponieważ nie nauczylibyśmy się na pamięć prawdopodobnie tekstu biblijnego i ktoś kiedyś te przykazania troszeczkę tak na potrzeby katechizmu skrócił, żebyśmy mogli je zapamiętać po pierwsze, a jeżeli ja potrzebuję je zrozumieć głębiej, wtedy zaglądam do tekstu biblijnego i wtedy już nie ma żadnej sprzeczności i nie potrzebujemy tego dzielić, mnożyć, czy robić jakiejś rewolucji. Mamy tekst biblijny w jednym ręku, tekst katechizmu w drugim ręku i każdy, kto logicznie myśli i potrafi te dwa teksty zestawić, to sobie doskonale z tym tekstem poradzi.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, kłania się Anna Tarnowa. Ja tylko tak króciutko chciałam w nawiązaniu do tego tematu przechodzenia lub nie grzechów z pokolenia na pokolenie przypomnieć tylko, że w czasie Wielkiej Pokuty w Częstochowie w 2016 roku ksiądz Glas wyjaśnił ten temat i powiedział, że oczywiście grzechy nie przechodzą, ale duchy, które kusiły ewentualnie naszych przodków, tak. To tyle z mojej strony.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, księże doktorze.
Trudno mi coś się do tego odnieść. Ten program służy interpretacji Słowa Bożego, a nie wypowiedzi poszczególnych księży. Na pewno nie dziedziczymy grzechu, tak? Nie dziedziczymy winy, ale na pewno dziedziczymy skutki grzechu. Jeżeli kogoś razi słowo duch, to można to też jeszcze prościej wytłumaczyć, że dziedziczymy skutki grzechu. Często ludzie dziedziczą jakieś lęki, nie wiedzą skąd pochodzą, na terapii czy na spowiedzi nawet czasami to wychodzi, że wynikają one z jakichś grzechów własnych rodziców, czasami z jakichś tajemnic skrywanych przez pokolenia. Natomiast to są skutki grzechu, nie sama wina, nie sam grzech.
Księże doktorze, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję za prowadzenie nas drogami Bożego Słowa. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz dr Michał Zybała, biblista, koordynator do spraw nowej ewangelizacji w archidiecezji lubelskiej. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Ja również dziękuję serdecznie za spotkanie i wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego spotkania ze Słowem Bożym.
Sobie do ponownego usłyszenia. Z Panem Bogiem, księże Michale.
Z Panem Bogiem, Szanowny Boże.
I oczywiście także dziękujemy Państwu za telefoniczne współtworzenie naszej audycji Szukając Słowa Bożego.